czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, położył na nim drwa i związawszy swego syna Izaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał do niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on odrzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Podszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Oto słowo Boże.
W krainie życia będę widział Boga. Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: jestem wielkim uczniku, cenna jest w oczach Pana śmierć Jego święty.
Jakżeby miał teraz wraz z nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Oto słowo Boże.
Chwała Tobie, Królu ludu wieku. Chwała Tobie, Królu ludu wieku. Co Bóg uświetlanego odezwał się głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Chwała Tobie, Królu Wszechwiekuistego.
Pan z Wami. Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi poluszny wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Teraz pozwólmy Duchowi Świętemu, aby działał w nas jak tylko chce. Duchu Święty, wezwaliśmy się na początku tej mszy świętej pięknym hymnem, który już od 1100 lat jest w Kościele i którym wielcy święci modlili się, przyzywając Ciebie. Prosimy Cię teraz przez Jego wstawiennictwo o łaskę działania w nas, abyś otwierał nasze serce na Słowo i aby to Słowo było w nas żywe i skuteczne i aby się dokonało to, co Pan zamierzył na dzisiaj. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jesteście szczególną parafią dla mnie, bo bardzo wiele o Was słyszałem, a dopiero dzisiaj mam okazję być u Was i tutaj wspólnie przeżywać rekolekcje święte. Skąd to się wzięło? Dla skąd to wiem? Otóż, kochani, było to 25 lat temu. Jako neopresbiter, taki młody ksiądz, dostałem pierwszą parafię. I ta pierwsza parafia to była Porąbka Uszewska. To jest taka parafia tam niedaleko Brzeska. Ale za jakiś czas zadzwonił do mnie ksiądz kanclerz, jeszcze wtedy ksiądz Dziubaczka, i powiedział tak: słuchaj Paweł, wiesz, nastąpiły pewne zmiany w dekanacie, umarł w Biadolinach ksiądz proboszcz Łakomy i pójdziesz na inną parafię. Okazało się, że w tym roku, 1993, wasz ksiądz proboszcz Antoś Gieroń poszedł tam za zmarłego księdza, a ja przyszedłem do niego i przez 2 lata kapłaństwa byliśmy razem. On zaczynał w parafii Biadoliny i ja razem z nim byłem jego pierwszym wikariuszem. I co tu dużo mówić, znacie księdza Antoniego. Jest to wspaniały święty kapłan, który bardzo dużo o Was mówił, bardzo wiele dobrego. I to da mi wielka radość, że mogę tutaj z Wami dzisiaj być i dzielić się Słowem Bożym. Kochani, teraz Słowo Boże na dzisiaj mówi nam takie dosyć mocne słowa. Pierwsze czytanie. Opowiada Pan Bóg o Abrahamie. Ta historia znamy, bo ona jest bardzo długa. Wiemy o tym, że ten człowiek był poganinem, wierzył tam jakichś nie wiadomo jakich bogów, ale Pan go wybrał i powiedział do niego słowa: wyjdź z swojej ziemi, a będziesz wielkim narodem. Uczynię z ciebie naród wielki, ale musisz się przemieścić do innego kraju. I co robi Abraham? Uwierzył. Uwierzył, pomimo że ta wiara nie miała żadnej nadziei logicznej. On już był starcem, nie mógł mieć dzieci, jego żona była bezpłodna. I ta obietnica trwała długie, długie lata. Dopiero kiedy miał 100 lat, doczekał się potomka. I w pewnym momencie, kiedy już ten potęg jest, upad jest duży, Pan Bóg mówi, a teraz Abrahamie, wystawię Cię na próbę, czyli złożysz swojego syna w ofierze. Więc Abraham bardzo się zasmucił, ale uwierzył i postanowił złożyć syna w ofierze. Więc znamy historię dalszą, słyszeliśmy przed chwilą, wziął go na górę Moria. To była taka góra, o której za chwilę powiem. I tam już, kiedy zamierzał wziąć nóż i chciał zabić syna, wtedy anioł powiedział, stop, ty już nie musisz składać tej ofiary. Ty już ją dokonałeś w sercu. Ty złożyłeś ofiarę, podejmując decyzję. Ty tego robić nie musisz. Polecam Wam taki poemat Jana Pawła II, Tryptyk Rzymski. Tam jest dokładnie opisane. Dlaczego? Bo inny ojciec złoży w ofierze innego syna dokładnie w tym samym miejscu. Moi drodzy, Góra Moria, o której jest mowa w dzisiejszym czytaniu, w kraju Moria, tam, na tym pagórku, dokładnie na tym pagórku, w tym miejscu stał krzyż Jezusa. A więc widzimy niesamowity związek między tą historią Abrahama, a miejscem ukrzyżowania Pana Jezusa. Abraham dokonał ofiary w sercu. I to wystarczy. Dlaczego to mówię? Bo nam się może, kochani, wydawać, że jeżeli czegoś nie zrobiłem, to znaczy nie mam grzechu. Bo do tego grzechu nie doszło. Nie wiem, ktoś planuje zdradę, ktoś planuje coś tam. I coś mi nie wyszło. Nie ma grzechu. Nie chciałem coś ukraść komuś, ale no nie udało się. Decyzję podjąłem, ale nie wyszło nic z tego. Czy mam grzech? Oczywiście. I to dokładnie taki sam, ponieważ Pan Bóg powiedział. Powiedziano waszym przodkom nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w sercu swoim dopuścił się cudzołóstwa. Czyli jest grzech taki sam. Ponieważ był akt woli, kochani, uczynek to decyzja, który powstaje w sercu. I to jest najważniejsze, kiedy jest decyzja wejścia, w tym momencie czyn jest dokonany. Zobaczmy, Abraham podjął decyzję, czyli dokonał czynu. Abraham ofiarował Bogu swego syna. Więc już mu nie była potrzebna Panu Bogu ta ofiara syna, którą złożył, bo złożył tę ofiarę. On podjął decyzję. I moi drodzy, przy rachunkach sumienia bardzo ważne, żeby zweryfikować. Jest decyzja, jest czyn. I to trzeba, z tego trzeba się spowiadać. Kolejna rzecz w pierwszym czy w drugim dzisiejszym czytaniu Pan Bóg mówi, przepraszam, święty Paweł mówi o Panu Bogu, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? To jest niesamowite. Kochani, to nie jest ważne, co my w życiu robimy. Ważne, czy jesteśmy z Panem Bogiem, czy nie. Kiedy jesteś z Panem Bogiem? Wtedy, kiedy żyjesz w stanie łaski uświęcającej. To jest normalny stan człowieka. Tak jak jesteś człowiekiem zdrowym, bo tu przyszedłeś dzisiaj, czyli twoje ciśnienie krwi jest prawidłowe, twoje płuca pracują tak, jak trzeba, wszystko działa tak, jak trzeba, jest okej. Okay. Jeżeli natomiast trwasz w grzechu ciężkim, to jest bardzo niedobrze. To jest najgorsza, największa głupota, jaka jest. Trwać w grzechu ciężkim, bo jeżeli trwamy, podejmujemy straszliwe ryzyko utraty życia wiecznego. I co najgorsze? Wtedy, kiedy żyjesz w stanie grzechu ciężkiego, Pan Bóg nie może nic zrobić w twoim życiu. Na przykład jesteś we wszystkich świętych na grobie swojej mamy, palisz świeczkę i się modlisz, ale nie wyspowiadałeś się i żyjesz w grzechu, bo był grzech ciężki. Czy ty się naprawdę modlisz za mamę? Nie. Nie. Ty nie należysz do Pana Boga. To tak naprawdę mama modli się za ciebie. Bo kiedy podejmujesz decyzję trwania w grzechu, czyli wchodzisz w grzech ciężki i nie chcesz się spowiadać, nie chcesz wrócić do życia, czyli do spowiedzi nie idziesz, to w tym momencie władzę nad twoim życiem ma szatan. i on je będzie niszczył w sposób subtelny, delikatny, będzie totalnie rozkładał twoje życie. I jak to się najczęściej kończy? Depresją, rozpaczą, samobójstwem. Albo jeszcze innymi rzeczami, nieszczęściami, pechem, jak to się mówi. Dlaczego? Dlatego, że Bóg, skoro ty nie wracasz do Niego, skoro wybierasz drogę grzechu, Pan Bóg nie będzie wchodził w to na siłę. Pan Bóg nie wchodzi na siłę, On zawsze wchodzi zaproszony. I decyzja twoja jest, albo Go wybierasz, albo nie. I zauważmy, któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw nam? Bóg, który wybrał, który usprawiedliwia. Kto może wydać wyrok potępienia? Czy Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami? Zobaczcie, Bóg jest dobry, kocha ciebie. Tylko On szanuje twoją decyzję. Jeżeli twoją decyzją odchodzisz od Niego, odstawiasz Go, koniec. On w tym momencie, szatan ma władzę nad twoim życiem, będzie Go niszczył. Jeżeli wybierasz Go, walczysz i spowiadasz się z upadków, wtedy jest w porządku. Na tym polega chrześcijaństwo. Kochani ludzie święci nie byli lepsi od nas. Nie grzeszyli mniej niż my. Tylko co? Tylko kiedy upadli, od razu powstawali. I bali się tylko jednej rzeczy. Żeby nie popaść w grzech ciężki. Żeby nie utracić miłości do Pana Jezusa. I Ewangelia dzisiejsza mówi, że Pan Bóg wybiera sobie pewnych ludzi. Najpierw wybrał 12, źle 72. Potem z tych 72 wybrał 12 apostołów. Potem z tych 12 wybrał 3, Piotra, Jakuba i Jana, a spośród tych 3 jednego Piotra. Wiemy. Pewna selekcja. I teraz im ktoś wyżej, tym więcej widział. Na przykład słyszeliśmy dzisiaj, że Piotr, Jakub i Jan widzieli chwałę Jezusa, czyli tak jak po zmartwychwstaniu go później zobaczyli, te szaty białe, piękną postać Jezusa. Jezus ukazał im swoją chwałę. O co tu chodzi? Kochani, my jesteśmy wybrani. Bo zobaczcie, mogliśmy się urodzić w Chinach. I nie spotkać w ogóle Pana Jezusa. Mogliśmy urodzić się w krajach arabskich gdzieś tam, jako muzułmanie. Ale dana nam jest łaska wiary. Czyli jesteśmy wybrani przez Boga, aby doświadczyć Jego mocy w Kościele katolickim. I to jest niesamowita rzecz. To już jest wybranie. Kolejna rzecz. Zauważcie, jesteśmy tu w Kościele. Co to znaczy? Że nasi rodzice przekazali nam wiarę. I ty tą wiarę masz. I ty tu jesteś. Tylko pytanie, jaka ta wiara jest i na czym ona się opiera? I moi drodzy, te rekolekcje będą dotyczyć fundamentu twojej wiary. Czyli o co tu chodzi? Czy twoja wiara jest prawdziwa? Czy jest może iluzją? Czyli na jakim jest zbudowany fundamencie? Ten kościół wybudowaliście jakiś czas temu. Jest mocny, stabilny, widzimy wszystko pięknie, trwa i będzie trwał przez wiele pokoleń. I dobrze. Ale jaka twoja wiara jest? I co będzie dla nas takim wskaźnikiem tej wiary? Święty Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście, pisze takie słowa. On nawiązuje do swojego spotkania z nim, kiedy był u nich. I mówi tak do nich: drodzy bracia, kiedy byłem u was, stanąłem przed wami z bojaźnią i drżeniem. On, święty Paweł, z bojaźnią i drżeniem. On się ich nie bał, ale bał się jednego, że może coś zepsuć, że może zepsuć Duchowi Świętemu robotę. Czego się bał? I mówi dalej, aby moje nauczanie nie miało nic z ukazywania mądrości ludzkiej, takiej, o, wymądrzania się. Czyli nie miało nic z uwodzących słów ludzkiej mądrości. Ale, uwaga, było ukazywaniem ducha i mocy. Ale było ukazywaniem ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na ludzkiej mądrości, tylko na mocy Bożej. Aby wasza wiara nie opierała się na ludzkiej mądrości, tylko na mocy Bożej. Bo być może wielu przyszło z was i sobie myśli tak, no ciekawe, czego się dowiem na tych rekolekcjach, nie? Ja już wszystko wiem, a może się czekać czegoś ciekawego dowiem. Nic z tego nie będzie. Nic nowego i ciekawego się nie dowiesz. O co chodzi? Chodzi o to, żebyś doświadczył mocy Jezusa. Każdy z nas wierzy w gniazdku jest prorok. To my to wiemy. Ale czy mamy coś z tym, coś wspólnego? No nic. Kiedy się dowiemy? Kiedy włożysz tam palec albo gwoździa włożysz? Kiedy wtedy poczujesz, że rzeczywiście tam prąd jest? O czym to mówię? O tym, że Jezus ma moc zmienić twoje życie. I powiem wam, On tego chce, abyś doświadczył Jego mocy, aby twoja wiara nie była tylko jakąś mądrością, no bo ktoś może myśleć tak, bo w sumie to, co Kościół naucza, jest mądre. Zgadzam się z tym. To jest logiczne. Ktoś powie, no być może tam jest coś po tej śmierci. Na wszelki wypadek wierzę, no bo zawsze lepiej wierzyć trochę, no bo nie wiadomo, jak ktoś jest. Moi drodzy, taka wiara, chociażby była najpiękniejsza, chociażby była przekazywana z pokolenia na pokolenie, nie przetrwa próby. Bo ty musisz doświadczyć mocy Bożej. Ostatnia sytuacja z mojej parafii. Rok temu przyszła do mnie dziewczyna i mówi, proszę się zajdę na zabieg, bo no, mam martwe dziecko w sobie. Dziecko umarło ode mnie. Ciąża martwa. Ja mówię, jesteś tego pewna, tak, 4 czy 5 tych ginekologów robiło niezależne badania, no bo wiadomo, bała się bardzo. No to mówię, słuchaj, nie wolno ci się obwiniać. I pomodliłem się, aby Pan Jezus uwolnił ją od takiego poczucia winy, które kobieta po takim czymś ma. Często to jest. I tu się nie da tego wytłumaczyć, ponieważ to jest duch. I pomodliłem się, położyłem na nią rękę, tak jak Jezus powiedział. I mówię w pewnym momencie tak. Panie Jezu, Ty jesteś Panem życia i śmierci. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli jest taka Twoja wola, niech to dziecko żyje. Pobłogosławiłem, poszła. I słuchajcie, mnóstwo ludzi przychodzi do mnie, zapomniałem o wszystkim. I w pewnym momencie, za jakiś czas, może za 6-7 miesięcy, dowiaduję się. Ale nie od niej bezpośrednio, nie wiem, wstydzili się czy coś. To są tacy Państwo kudełkowie, mieszkający tam u mnie, możecie zapytać. I ja się dowiaduję, że ona poszła na ten zabieg. Lekarze robią badania, mówią, dziecko żyje. No to ona w szoku. Donosiła cię, że urodziła dziecko. Potem po jakimś czasie było dziecko, miało problemy z słuchem. Ja o tym nie wiedziałem, ale była u nas jest to miesiąc taka msza święta adoracja z modlitwą uzdrowienia i włożeniem rąk. Pomodliłem się nad dzieckiem. Dziecko słyszy. Moi drodzy, dla tych ludzi nie ma wytłumaczenia, że religia jest czymś, wiara jest tylko pewną teorią. To jest żywe, bezpośrednie doświadczenie mocy Bożej. I mój drodzy, Jezus to chce zrobić. W życiu każdego z was. I dlatego te rekolekty zaczynam dzisiaj w niedzielę. Żebyście wiedzieli, o co w nich chodzi. Ale jest bardzo ważna rzecz. Są pewne rzeczy, które uniemożliwiają Panu Bogu działanie w nas. Ty chociażbyś nie wiadomo, co robił, i Pan Bóg tego nie jest w stanie zmienić. I Ty. Po prostu dlaczego? Bo są pewne rzeczy, które uniemożliwiają Jemu działanie. Pomimo, że On chce. I dzisiaj powiemy sobie o pierwszej takiej rzeczy, jaką jest brak wybaczenia. Jeżeli żywisz w sercu do kogoś gniew, złość, niechęć, zawiść, brak wybaczenia za jakąś tam krzywdę, to co się wtedy dzieje? Po pierwsze, i to w sobie podtrzymujesz, po pierwsze, nie masz odpuszczonych grzechów. Dlaczego? Bo modlisz się codziennie, Panie, odpuść nam, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Słyszeliśmy kilka dni temu w czytaniach, słyszeliśmy, że po modlitwie Ojcze Nasz Pan Jezus dołożył słowa, jeżeli nie odpuścicie waszym winowajcom, wtedy Ojciec wasz nie odpuści wam waszych grzechów. Czyli jeżeli chcesz, aby Pan Jezus, Pan Bóg odpuścił tobie grzechy, to musisz ty odpuścić wszystkim, winowajcom. To było kolejnie dokładnie we wtorek. Pozłajmy. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Nie przebaczy. Więc zobaczmy. I teraz pytanie, jak to jest u ciebie w sercu? Bo to tylko ty wiesz, czy wybaczyłeś, czy nie. A skoro nie wybaczyłeś, no to co? No to nie licz na cokolwiek, bo nie należysz do Pana Jezusa. W twoim życiu może być przekleństwo, pech, nieszczęścia, choroby. I cały czas widzisz, że coś jest nie tak, że jakaś depresja się pojawia, że jakieś coś, bo masz w sercu zawiść, gniew, żal, złość. Moi drodzy, jak wybaczyć? Na czym to wybaczenie polega? To jest akt woli, to jest decyzja. Darowanie długu. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, księży mówi, no ale jak mam wybaczyć kobiecie, która zabrała mi męża? Jak mam wybaczyć człowiekowi, który po pijanemu zabił moje dziecko? Jak? Moi drodzy, ja wiem, że to jest trudne. Jest taki ksiądz czarnoskóry z Ugandy, John Bashobora, znany skądinąd w Polsce, dobrze, kapłan, charyzmatyk, przyjeżdża do nas często, kilka razy w roku. I opowiadał taką historię, że kiedy miał lat, kiedy był po święceniach kapłańskich, w dniu jego święceń, już po wszystkich, jak już wszyscy składali życzenia, podeszła do niego siostra jego wujka, żona, przepraszam, jego wujka, i mówi do niego tak. Wiesz co, słuchaj, John, muszę ci coś powiedzieć. Kiedy byłeś mały i miałeś 2 lata, wypędziliśmy twoją matkę z domu. Wypędziłam twoją matkę z domu, a ja chciałam cię zabić, bo byłeś mądrzejszy niż moje dzieci. Wiedziałam, że nie jesteś moim dzieckiem i byłeś mądrzejszy, a nie chciałam, żebyś był mądrzejszy od moich dzieci, więc chciałam cię zabić. Czy wybaczysz mi to? Ale to nie wszystko, John. To ja zabiłem twojego ojca. Czy mi to wybaczysz? I ojciec John mówi, milczałem. I prosiłem Boga o Ducha Świętego. I wybaczyłem w imię Jezusa. I pytałem, Panie Boże, dlaczego mi to robisz? W dniu święceń, jeszcze nie pokroiłem tortu. I takich rzeczy się dowiaduję. I moi drodzy, Pan Bóg ma taką właściwość, że z największej krzywdy, z największego zła wyprowadzi dobro. Ten ksiądz Bashobora był tak naprawdę sierotą, no bo wychowywała go obca kobieta, mamę wygonili, ojca mu zabito. A w Afryce jest bardzo dużo dzieci, które nie mają rodziców, bo umierali albo na AIDS, albo w wojnach. Tam średnia wieku w Ugandzie to jest ponad 40 lat. To wyobraźmy sobie, jakie to jest przełożenie. I ten ksiądz Bashobora buduje dla tych dzieci sierocińce, organizuje szkoły i pomógł już chyba 10 tysiącom takich dzieci w Ugandzie. Dlaczego? Dlatego, że sam tego doświadczył. I teraz pomaga innym. Moi drodzy, na czym polega wybaczenie? Ja często pytam, bo posługuję modlitwą uzdrowienia czy uwolnienia i to jest klucz. Jeżeli nie ma wybaczenia, to nawet nie ma co przychodzić do tego. Czy gniewasz się na kogoś, czy wybaczyłeś mężowi, żonie, sąsiadom, wszystkim ludziom, którzy cię skrzywdzili? A już to już mi przeszło, proszę księdza. Nie mam żadnego. Błąd. To, że ci przejdzie, to nie znaczy, że wybaczyłeś. To jest duch, który cię trzyma i wiąże. Tworzy wobec ciebie taką niewidzialną barierę, która nie pozwala Panu Bogu w tobie działać. Nic. To w jaki sposób wybaczyć? Po prostu aktem woli. Można na głos powiedzieć to Panu Jezusowi. Albo aktem woli Pan Bóg słyszy twoje myśli. Decyduje się. Panie Jezu, wybaczam temu człowiekowi w twoje imię to i to. To musi być. Panie Jezu, w twoje imię wybaczam temu człowiekowi. tą krzywdę, którą mi zrobił. Na tym to polega. Kiedy tego nie było takiej decyzji, to znaczy, że nie jest wybaczone. Kiedy mi przeszło, a nie było tego, to znaczy, że nie jest wybaczone. Kiedy wybaczyłem, no dobra, wybaczam ci, ale już ci nie zaufam nigdy, już mam do ciebie dystans, nie odzywam się do ciebie, mijam cię, nie przychodzę w odwiedziny do ciebie. Nie wybaczyłeś. Kochani, to jest bardzo ważna rzecz. I o tę łaskę trzeba prosić Pana Boga. Teraz komu wybaczyć? Najpierw wszystkim ludziom wszystkie krzywdy. Ktoś może powiedzieć, proszę księdza, dlaczego? Przecież ja komu nikomu nic złego nie zrobiłem. Dobrze. Ale na pewno w życiu zdarzyło ci się popełnić grzech ciężki. A grzech ciężki to jest dług niewyobrażalny. Nie ma takich pieniędzy na świecie, chociażbyś był właścicielem banku światowego, którym mógłbyś zapłacić za jedną kroplę krwi Jezusa, którą On za ciebie przelał na drzewie krzyża. Nie ma. Więc tobie darowano więcej. Tobie darowano miliony, a ty masz ludziom darować 5 złotych. Jest różnica. Pamiętamy tego niemiłosiernego sługę, który przyszedł, Pan go wezwał, mówi, chce się rozliczyć, tam było 100 tysięcy denarów. Słuchajcie, był pociąg złota. To była niewyobrażalna kwota. I co ten człowiek mówi do swojego Pana? Mówi, Panie, miej cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Ten mówi tylko, miej cierpliwość, a oddam Ci. A co Pan robi? Mnie musisz oddawać. Daruję Ci. Poszedł. I ucieszony poszedł. Ale był sługa, który by mówił, jest 100 denarów. 100 denarów, no to jest 3 miesiące pracy. No jest to kwota pokaźna. Za 3 miesiące to jest dużo pieniędzy. No ale to nie jest 100 tysięcy z tych. Nie jest to tak olbrzymia kwota, którą ten miał jako dłużnik. I co? Nie darował mu. Nie darował mu i wtrącił go do więzienia. Wtedy o tym doniesiono Panu. Kazał go wezwać jeszcze raz. Powiedział, darowałem Ci cały ten dług. A ty nie powinieneś takiej bzdurnej kwoty darować temu bratu twojemu, skoro tak, oddasz wszystko. Jest powiedziane, wydał go katom, aż całego długu nie spłaci. Moi drodzy, więc pamiętaj, tobie też darowano więcej. I Bóg mówi, ja ci daruję o wiele więcej, a ty masz darować swojemu bratu. I uwaga, bardzo ważna rzecz. Skoro Pan Jezus w modlitwie pańskiej umieścił słowa, Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To co to znaczy? To znaczy, że codziennie będziesz musiał wybaczyć. To jest próba wiary. Jeżeli wierzysz, wybaczasz. Więc najpierw wybaczamy wszystkim ludziom. Potem, i tu jest dziwne to, co powiem, tak się nie powinno mówić prawidłowo, ponieważ to jest nieprawidłowo, niezgodne z nauką, ale ja to tak powiem, abyśmy zrozumieli, o co chodzi, a potem wytłumaczę. Wybaczyć Panu Bogu. Co ja mam mu wybaczyć, skoro on mi nie jest winien? No właśnie. A jeżeli na przykład stajesz przed lustrem i nie podoba Ci się Twój wygląd? Waga. Twoje zdolności. Jeżeli nie zgadzasz się na swojego mamę, tatę, które Ci Pan Bóg dał, nie zgadzasz się na środowisko, w którym żyjesz, to do kogo masz pretensje? Do Pana Boga. On Ci to wszystko dał. On Ci dał takich rodziców, on Ci dał taki wygląd, on Ci dał takie zdolności i koniec. Święta Faustyna nie otrzymała dużo, bo żyła w czasie zaborów, w biedzie strasznej. Jak będziecie kiedyś przyjeżdżać tam koło w stronę Poznania od Warszawy, jest ta wioska Głogowiec, możecie zajechać. Pani nędza. Kilkanaście dzieci. I potem już jak miała chyba 15 czy 16 lat, poszła do trzyklasowej szkoły. I Pan Jezus ją wybrał. Miała tylko 3 klasy. Na pewno nie umiała rozwiązywać równań. Nie umiała na 100%. I nie wiem, czy wiecie, ale kiedy umarła, to nawet siostry zakonne z tego domu w Krakowie nie poinformowały jej rodziny, bo tam była taka bieda, że ich nie było stać na pociąg z Łodzi do Krakowa na pogrzeb siostry Faustyny. Jeszcze wielu z nich uważano ją za nienormalną. Zauważcie, tak miała święta Faustyna. A święty Jan Wianney nie był w stanie się nauczyć jednej deklinacji po łacinie. Jednej odmiany rzeczownika. Taki był słaby intelektualnie. Cudem został księdzem. Cudem. Tylko po znajomości. I dali go do największej dziury, żeby po prostu nie kompromitować innej. Bo to był wstyd, bo wiecie, we Francji to w ogóle tam byli wszyscy księża, to byli, uważali się za nie wiadomo kogo. I okazało się, że on jest święty. To, co Pan Bóg zrobił przez niego, to mu wystarczyło. I teraz, kiedy nie zgadzasz się na cokolwiek, to znaczy, że masz żal do Pana Boga. Czyli co masz zrobić? Wybaczyć Panu Bogu, albo powiem teraz prawidłowo. Wyrzec się żalu, który masz do Pana Boga. O, tak powinienem powiedzieć. I zaakceptować siebie, swój charakter, wygląd rodziców, środowisko, wszystko. On ci to dał. I to jest najlepsze do twojego zbawienia. On wie lepiej. Panu Bogu, to już mamy. Wszystkim ludziom, Panu Bogu i moi drodzy, sobie samemu. Jeżeli jest coś, czego sobie nie wybaczyłeś, nie wybaczyłaś, to Pan Bóg nie może w tobie działać. Dlaczego? Bo skoro Bóg tobie wybaczył na spowiedzi, a ty sobie nie wybaczyłeś, nie wybaczyłeś, to znaczy, że się stawiasz wyżej niż Pan Bóg. Czyli to jest duch pychy. I to mogą być najgorsze grzechy. To może być aborcja, to może być zabójstwo. To może być ucieczka z miejsca wypadku i nieprzyznanie się do winy śmiertelnego. Potrącił kogoś, już taka historia była kiedyś, że gdzieś tam chłopaki jechali po pijanemu samochodem. Potrącili osoby i wystraszyli się, więc ich do rogu wrzucili i uciekli. Na drugi dzień rano szli ludzie, zobaczyli, że tam leżą nieżywi już. I wyobraź sobie? No nie dziwię się, można powiedzieć, że sobie tego w życiu nie wybaczę. Jeżeli wyznałeś to na spowiedzi, Bóg ci to wybaczy, a ty sobie nie wybaczyłeś, w tym momencie stawiasz się wyżej Boga. Kim jesteś? Więc musisz sobie wybaczyć. Moi drodzy, to jest pierwsza podstawowa rzecz, którą w tych rekolekcjach będziemy mieć do zrobienia. Wybaczenie. Jak to będzie wyglądać? Kochani, macie na to czas. Ale myślę, że najlepiej dzisiaj to zrobić. I przez te rekolekcje może nie oglądać telewizji, wyciszyć się. Zrobić sobie wieczorkiem, jak już odrobicie się ze wszystkim, zapalić sobie świeczkę, wziąć sobie krzyż, krzyżyk od bierzmowania najlepiej, czy ten krzyżyk, który macie na kolędę, który macie tam w domu. I poprosić Ducha Świętego, żeby wam przypomniał z całego życia wszystkie osoby, które wam zrobiły coś złego. I napisz sobie na kartce. Mama, tata. To chcę wybaczyć mamie, to chcę wybaczyć tacie, brat, siostra, koleżanka z przedszkola, koleżanka ze szkoły, jedna, druga, trzecia, z pracy, sąsiad, jeden, drugi, trzeci. I kiedy ta lista już się wypełni, wtedy zwrócisz się do Pana Jezusa, nie musisz tego wypowiadać na głos, tylko powiesz: Panie Jezu, w Twoje imię wybaczam mojemu tacie to, że nie miał dla nas czasu, że często nadużywał alkoholu, że były w domu awantury, że musieliśmy uciekać. Panie, daruj mu. W imię Jezusa wybaczam mojej mamie to, 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 to. Zawsze w imię Jezusa wybaczam, 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 wybaczam. Wszystkim. I co? Potem Panu Bogu. Panie Boże, wyrzekam się żalu, że nie podobam się sobie. Wyrzekam się żalu, że nie umiem dobrze matematyki. Wyrzekam się żalu o to, że chciałem być lekarzem, ale mi nie wyszło. Wybaczam Tobie wszystko, czyli wyrzekam się tego żalu. I potem sobie. I kiedy to zrobisz, wtedy
doświadczysz niesamowitej rzeczy już. Często w takim przypadku Pan Jezus cię uzdrawia. Bo Pan Jezus nie może się doczekać, aby okazać nam swojej łaski. I znam bardzo wiele przypadków osób, które zostały uzdrowione nie w Kościele, ale w czasie, kiedy wybaczyły. Jedna kobieta, pamiętam, kiedy była na takiej łodzi, jeździła od jednego do drugiego miejsca, gdzie były takie prześwięte uzdrowienie, takie różne, i tam w pewnym momencie, kiedy ksiądz mówił, że trzeba wybaczyć, ona sobie uświadomiła, że niby tam komuś wybaczała, że nic. I w końcu szczerze stanęła w prawdzie: Panie Boże, wybaczam tej osobie, tej i tej w Twoje imię. I w momencie, kiedy to wszystko wybaczyła, nagle poczuła ciepło na kręgosłupie, ponieważ chodziła o kulach i miała taki pas wzmacniający kręgosłup. I nagle została uzdrowiona. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Jak to będą wyglądać te rekolekcje? O co w tym wszystkim chodzi? Dzisiaj jest pierwszy dzień. Ponieważ chciałem powiedzieć, żebyście wiedzieli, na czym to będzie polegać. Potem będę mówił o kolejnych przeszkodach. Czwartek, piątek i, moi drodzy, w sobotę będzie wieczorem msza święta z modlitwą o uzdrowienie. Kiedy usuniemy te wszystkie przeszkody, już wszystko będziemy po spowiedzi świętej, wtedy odprawimy taką specjalną mszę świętą. I potem będzie godzinna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w czasie której będziemy prosić o łaskę uzdrowienia. Dlaczego? Tu nie chodzi o to, że coś nam się nie należy. Pan Bóg chce tego, żebyś doświadczył Jego mocy. On chce cię uzdrowić. Ale wcześniej, aby to się stało, trzeba zlikwidować pewne przeszkody, które powodują, że przekleństwo jest w twoim życiu. Że on kocha cię jak dziecko, ale nic nie może zrobić, bo ma związane ręce. I dlatego was, kochani, zachęcam do tego, byście przeżyli jak najlepiej właśnie te rekolekcje. Zawalczcie o to, aby być. Program znacie, ksiądz ma tutaj proboszcz, przedstawi ten program tych rekolekcji. Dlatego, moi drodzy, zachęcam was do tego, by potraktować to bardzo poważnie. Ja te rekolekcje umieszczę na mojej stronie internetowej, albo tutaj ksiądz na waszej stronie, żeby te nauki były, jeżeli kogoś nie ma, żeby sobie mógł to wszystko odsłuchać i przygotować się do tego tak naprawdę poważnie. Moi drodzy, tu chodzi o jedną rzecz. Kochani, przyjdzie próba wiary. Musi przyjść. I kiedy twoja wiara nie będzie oparta na mocy Bożej, tylko na ludzkiej mądrości, nie przetrwa próby. Ale kiedy doświadczysz mocy Bożej, wtedy doświadczysz czegoś niesamowitego i niech tak się stanie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, co do nas dzisiaj mówisz. I prosimy Cię, Maryjo, nasza Matko Królowo, abyś nas strzegła w czasie tych rekolekcji, aby one przyniosły owoc zaplanowany przez Pana. Amen.